Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska.
Papież dał Polsce nowego prymasa. O ewangelizacyjnym wymiarze choroby i niepełnosprawności przypomniał Franciszek. Zwycięstwo hinduistycznych nacjonalistów w Indiach budzi poważne obawy chrześcijan. 17 maja zapraszam na wieczorne aktualności. Arcybiskup Wojciech Polak jest nowym prymasem Polski. Pragnie on podjąć wyzwania duszpasterskie naszych czasów, wyznając Chrystusa w duchu tysiącletniej gnieźnieńskiej tradycji.
Jednocześnie jest to ciągłe pytanie o to, w jaki sposób dzisiaj to bogactwo tradycji ukazywać Kościołowi w świecie współczesnym, w tym świecie, w którym on dzisiaj przeżywa swoje wyzwania, swoje nadzieje, swoje troski, swoje kłopoty. W jaki sposób dzisiaj odkrywać to, co jest najważniejszym wyzwaniem i najważniejszą nadzieją dla Kościoła. I myślę, że to przełożenie na współczesność stanowi chyba najważniejsze wyzwanie, które staje przed prymasem Polski.
Arcybiskup Polak ma 49 lat i jest już 60. prymasem Polski. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Te słowa Jezusa stały w centrum papieskiego spotkania ze stowarzyszeniami założonymi przez kapłana społecznika błogosławionego Luigiego Novarese. Około 5000 osób konsekrowanych, księży i wiernych świeckich należących do Stowarzyszeń Cichych Pracowników Krzyża oraz Centrów Ochotników Cierpienia przybyło do Watykanu.
Jednak mówiąc błogosławieni, którzy się smucą, Jezus nie zamierza ogłaszać szczęśliwą, niekorzystnej i uciążliwej sytuacji życiowej. Cierpienie nie jest wartością samą w sobie, ale pewną rzeczywistością, której właściwego przeżywania uczy Jezus. Istnieją bowiem sposoby słuszne i błędne, gdy chodzi o przeżywanie bólu i cierpienia. Niewłaściwą postawą jest przeżywanie bólu w sposób bierny, ulegając bezwładowi i rezygnacji. Także reakcja buntu i odrzucenia nie jest postawą właściwą. Jezus uczy nas przeżywać ból, akceptując rzeczywistość, z ufnością i nadzieją, wkładając miłość Boga i bliźniego także w cierpienie. To miłość wszystko przemienia.
Amman, który jako pierwszy powita Franciszka w czasie jego podróży do Ziemi Świętej, jest już gotowy na tę wizytę. Do stolicy Jordanii papież przybędzie za tydzień, mówi kardynał Jean-Louis Thoron.
Miasto jest już gotowe na tę wizytę, choć prowadzone są jeszcze ostatnie gorączkowe prace. Na ulicach Amanu widać już wiele plakatów informujących o wizycie. Przedstawiają m.in. Franciszka, który ściska dłoń królowi Jordanii. Biskupi mówili mi też o specjalnych spotkaniach odbywających się w poszczególnych parafiach, które przygotowują wiernych na wizytę papieża. O Franciszku mówi się tu bardzo ciepło i czeka się na niego. Docenia się także fakt, że spotka się on z uchodźcami syryjskimi, którzy znaleźli schronienie w tym kraju. Jordańczycy są narodem bardzo gościnnym i otwartym.
Zwycięstwo hinduistycznych nacjonalistów w wyborach parlamentarnych w Indiach budzi poważne obawy chrześcijan. Przewodniczący episkopatu tego kraju w przesłaniu gratulacyjnym do nowych władz wyraził nadzieję, że tak jak to miało miejsce dotąd, rządzący będą stali u boku swego ludu, dbając też o ubogich i mniejszości religijne.
Obawy chrześcijan przed rządami nacjonalistów są uzasadnione. W tych stanach, gdzie dotąd rządziła Indyjska Partia Ludowa, znacznie nasiliły się bowiem akty dyskryminacji i antychrześcijańskiej przemocy. Głoszono tam hasło „Indie tylko dla wyznawców hinduizmu”. Rozwój, postęp i autorytet moralny Indii zależą m.in. od tego, jak w tym kraju traktowane będą wszelkie mniejszości, czytamy w przesłaniu sygnowanym przez kardynała Baseliosa Klimisa Totunkala. Przewodniczący episkopatu przypomina zarazem, że obowiązkiem każdego rządu jest prawdziwa troska o wszystkich obywateli, niezależnie od wyznawanej przez nich wiary i przynależności kastowej.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam naszych słuchaczy. Ojciec Święty Franciszek mianował dziś dotychczasowego biskupa pomocniczego archidiecezji gnieźnieńskiej, metropolitą Gniezna i prymasem Polski. Papieską nominację przyjmuje z pewnym duchowym lękiem w związku z odpowiedzialnością za zbawienie sióstr i braci, z którymi wzrastałem w wierze, powiedział arcybiskup Wojciech Polak. Wywiad z arcybiskupem nominatem przygotowali Marcin Przeciszewski i Rafał Łączny z Katolickiej Agencji Informacyjnej. Przed mikrofonem Jacek Domański, zapraszam na nasz magazyn.
Gratulując nominacji na metropolitę gnieźnieńskiego, trzeba zauważyć, że wraca ksiądz arcybiskup do rodzimej diecezji, z której wyszedł. Wraca ksiądz arcybiskup z radością, czy raczej z pewną dozą lęku wobec tej nominacji?
Można powiedzieć, że uczucie jest na pewno mieszane, bo z jednej strony jest to powrót do diecezji, z której wyrosłem, która jest moją macierzystą diecezją od chwili mojego urodzenia i poprzez całe doświadczenie tego kościoła, którym mi dane było wzrastać. I jako człowiek młody, i jako ministrant, lektor, jako potem ten, który jest, przygotowuje się do kapłaństwa, kleryk, ksiądz, potem biskup, pracować w różnych wymiarach. Myślę, że ten czas 2,5 roku to jest krótka perspektywa, czyli że sprawy diecezji nie są gnieźnieńskiej, nie stały mi się jakoś dalekie czy bardzo obce, chociaż z drugiej strony każdy rok jest bardzo dynamiczny, szybki też w przeżywaniu rzeczywistości, ale wiem, czym żyje diecezja i od strony duszpasterstwa młodzieży. Mam taki kontakt z młodymi ludźmi, często są oni tutaj u mnie w Warszawie. Ja kiedy jestem Gnieźnie, tak jak to było też z racji odpustu i się z nimi spotykam, więc mówią mi o przygotowaniach do Światowych Dni Młodzieży, więc to są tematy, które jakoś nie są mi obce, w których biorę udział, choć z pewnego teraz oddalenia i z nieco innej perspektywy. Natomiast niewątpliwie pewną zawsze obawą, pewnym lękiem, takim duchowym bardziej niż jakim innym, który mi towarzyszy, jest to, że będę pasterzem tej diecezji, to znaczy, że będę też dźwigał odpowiedzialność za zbawienie moich sióstr i braci, z którymi w wierze wzrastałem, którzy mnie kształtowali i dla mnie byli też świadkami tej wiary. Teraz przychodzi w relacji biskupa do swojego ludu jednak poczucie odpowiedzialności. Ja w tym roku na moje życzenia dla biskupów, które piszę z okazji różnych imienin, wybrałem ten fragment Ewangelii Gaudium, który na mnie zrobił wrażenie nie tylko z racji kontrowersji, które się wokół tego tekstu jakoś potem nawarstwiły, od tej roli biskupa, który idzie na czele swojej owczarni, który jest z nią, a więc dzieli te troski i także, który idzie za nią, to znaczy zwłaszcza, żeby wspomagać tych, którzy są najsłabsi, którym trzeba dopomóc, żeby do tej wspólnej drogi mogli dążyć. Więc myślę, że to są jakieś te trzy podstawowe wymiary posługi biskupiej, które od strony takiej metafory oczywiście, ale myślę, że wyrażającej głęboką rzeczywistość Kościoła, papież Franciszek pomaga nam zrozumieć.
Przez 2,5 roku pełnił ksiądz arcybiskup posługę sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski. Jak podsumowałby ksiądz arcybiskup ten czas?
Dla mnie osobiście był to okres bardzo twórczy, w tym sensie, że mogłem oddychać też rzeczywistością Kościoła w Polsce. Poprzez tą funkcję miałem możliwość poznania czy przebywania, spotkania i poznania różnych diecezji w Polsce z okazji także ingresów, święceń biskupich czy innych uroczystości, na których bywałem. To była bardziej właśnie może poznanie Kościoła w Polsce niż tego wymiaru Kościoła w świecie, bo ten bardziej dostrzegałem poprzez pryzmat tej posługi emigracji polskiej. Natomiast sama praca tutaj, no to oczywiście doświadczenie takiej pracy, w której pewne zagadnienia trzeba było podejmować, oczywiście we współpracy z wieloma ludźmi, nie? I z wieloma środowiskami, to też daje takie przekonanie, że ani posługa sekretarza generalnego, ani też posługa arcybiskupa w diecezji nie jest możliwa do wypełniania w pojedynkę, że tutaj trzeba opierać się na tej wspólnocie ludzi, którzy chcą też pracować dla dobra Kościoła.
Te ostatnie lata to także wielość kontaktów z rządem, z przedstawicielami państwa, z mediami także. Jakie można nakreślić wyzwania na tych polach?
Dla mnie to były doświadczenia i muszę powiedzieć, że generalnie były to bardzo dobre i bardzo pozytywne doświadczenia. Oczywiście trzeba się uczyć także w tych wymiarach tego, że przesłanie Kościoła ma swój fundament i jest chęć poznania też go nieraz w takiej czy innej rzeczywistości. Natomiast myślę, że to jest też zdolność jakaś do współpracy, to znaczy także do tego, żeby słuchać innych, żeby zobaczyć, jakie są te kwestie. Myślę, że zdolność do dialogu też, człowiek się uczy takiej rzeczywistości dialogu właśnie w spotkaniach, czy to ze stroną rządową w Komisji Wspólnej, czy w tej komisji, która wiązała się z pracami nad przekształcaniem Funduszu Kościelnego, czy też potem ten dialog na różnych konferencjach prasowych, w różnych spotkaniach z dziennikarzami. Myślę, że to jest jakaś rzeczywistość, że często oczywiście okupiona też i pracą własną i pewnym trudem pokonywania takich czy innych lęków wobec tej rzeczywistości, wobec innego świata, ale z ciekawością poznania i z ciekawością także potem zobaczenia, że często chodzi nam po prostu o wspólne dobra, tym wspólnym mianownikiem, tym dobrem też jest przede wszystkim dobro człowieka w świecie współczesnym, który, jak my wierzymy, jest drogą Kościoła. Mogę powiedzieć, że wróciłem bardzo mocno do tej lektury Redemptor Hominis, do tego bożego i ludzkiego wymiaru odkupienia, do roli Kościoła w tym dziele właśnie spotkania człowieka z Chrystusem w różnych jego wymiarach, także w tych wymiarach ekumenicznych, czyli w tej rzeczywistości, której też dane mi było tutaj trochę zakosztować poprzez kontakty z Polską Radą Ekumeniczną, poprzez te wydarzenia, jakimi były przesłania do Kościoła w Polsce i Kościoła prawosławnego, czy Kościoła grekokatolickiego na Ukrainie. To też zdolność taka do spotkania, do dialogu, do wsłuchania się nawzajem w to, co możemy przekazać współczesnemu światu.
A jakie będą priorytety posługi księdza arcybiskupa?
Takie priorytety na dzisiaj trudno mi sformułować jak pod jakimiś wielkimi hasłami, ale myślę, że ciągle dla Kościoła tym najważniejszym priorytetem jest ukazywanie, czy sposób ukazywania ludziom drogi do Chrystusa w Kościele i tutaj obecność wszystkich rzeczywistości Kościoła, jego bogactwa i osób świeckich, i życia konsekrowanego, i kapłanów, otwieranie się na siebie nawzajem, właśnie to, co papież też w ostatnią niedzielę mówił o tym, że wielu dzisiaj chciałoby być wybranych pasterzami, czy wybiera się na pasterzy w takich czy innych rzeczywistościach, a wzorem pasterza jest jeden wzór, to znaczy Jezus Chrystus i myślę, że do tego wzoru powinien każdy i każda z nas dorastać.
A jak to przełożyć na język pojęć współczesnych? Jaki powinien być ten pasterz?
Pasterz zawsze powinien być wrażliwy najpierw na Pana Boga, bo z tej wrażliwości i z jego związku z Chrystusem rodzi się potem wrażliwość też na człowieka. Oczywiście, że ludzie mają różne wrażliwości, jedni są bardziej empatyczni, drudzy mniej empatyczni, natomiast to zjednoczenie z Jezusem każdego wierzącego człowieka, w tym wypadku także pasterza, daje potem taką szczególną wrażliwość na drugiego człowieka, zwłaszcza na tego człowieka, który cierpi różne trudności, różne braki, od tych braków duchowych, od przeżywania swojego oddalenia, niewiary, aż po tego człowieka, który cierpi różne doświadczenia życiowe. Oczywiście, że Kościół, zawsze to mówiłem, nie wiem jak to było odbierane w skrócie, ale zawsze mówiłem, że Kościół nie może się utożsamiać jedynie z organizacją typu społecznego i podejmować tego dzieła społecznego, ponieważ ten wymiar jest zasadniczo głębszy, ale oczywiście to wcale nie oznacza, że także ta troska o człowieka będącego w potrzebie na różnych jego wymiarach dzisiaj, w których przeżywa swoje życie, że ona powinna być Kościołowi obojętna. Nie? Tutaj dla mnie zawsze takim wskazaniem są te pierwsze słowa Gaudium et Spes, że i radości, i nadzieje, ale także trwoga i cierpienia ludzi współczesnych są radościami, nadziejami, trwogą Kościoła.
Księże arcybiskupie, funkcja prymasa Polski uległa zmianie w ostatnich latach. Jest to obecnie tytuł honorowy. Ale głos z Gniezna wciąż bardzo się liczy w Polsce, nie tylko w Polsce. Jak zatem widzi ksiądz arcybiskup współcześnie rolę prymasa Polski?
Na pewno poprzez udział w pracach konferencji episkopatu, czy obecność w Radzie Stałej, czy też poprzez udział po prostu w pracach konferencji episkopatu, myślę, że będzie to zależało właśnie od zaangażowania, od tego, w jaki sposób będę potrafił także razem z innymi biskupami odczytywać te współczesne znaki czasu. Myślę, że właśnie ta obecność wymusza taką aktywną postawę w tej rzeczywistości, to znaczy oczywiście każdy biskup ma prawo na konferencji episkopatu dzielić się swoim zdaniem, swoimi opiniami. Każdy ma prawo też mówić w rzeczywistości Kościoła o radościach i blaskach i cieniach, które dostrzega. Niemniej jednak obecność w takich gremiach zobowiązuje też do tego, by pewną refleksję podejmować i najpierw dobrze się zapoznać z tą rzeczywistością, a potem także przynajmniej jakiś konstruktywny plan z tego wyprowadzić, nie? Więc na ile będę mógł pomóc tutaj w tych pracach, to myślę, że będzie to dla mnie kolejne bardzo istotne i ważne wyzwanie. Natomiast jeżeli chodzi o sam głos taki, o którym mówimy, bardziej honorowy głos, który by rozlegał się ze wzgórza Lecha, myślę, że on musi uwzględniać przede wszystkim też te wartości, o których Kościół dzisiaj przypomina w tej naszej rzeczywistości. A więc abyśmy, jak mówił papież Jan Paweł II, nie odcinali się od korzeni, z których wyrastamy, ale również abyśmy też podejmowali te wyzwania, które przed nami stoją, abyśmy się nie bali wchodzić w te rzeczywistości, które dla Kościoła są wyzwaniem, oczywiście zachowując prawo także do moralnej oceny, do tego spojrzenia wiary, które nas charakteryzuje. Prymas nie ma żadnej siły politycznej, nie ma żadnego spojrzenia dodatkowego, jeżeli chodzi czy oceny na tę rzeczywistość z punktu widzenia czysto ludzkiego. Nie o ludzkie tu sądy i rzeczywistości chodzi. Byłoby pewnie źle, gdyby one brały jakąkolwiek górę albo jakiekolwiek miejsce znajdowałoby się w tym przepowiadaniu. Myślę, że ważne jest to, na ile będzie to odczytywane poprzez to światło Ewangelii. Nie? No, światło Ewangelii. Myśmy razem z chrztem przyjęli całą Ewangelię Chrystusa i jest to zobowiązanie, żeby sobie i innym o tym przypominać.
Wracając na zakończenie do archidiecezji gnieźnieńskiej, ksiądz arcybiskup Henryk Muszyński zwykł mawiać, że Gniezno ma pewien genius loci.
Też o tym niekiedy mówiłem, że ten genius loci, jak tłumaczymy, to szczególne duchowe nacechowanie danego miejsca. I od tego Gniezno ani nie może, ani nie chce uciekać, bo to szczególne duchowe nacechowanie tego miejsca dotyczy najpierw tych początków naszej wiary, Chrztu Świętego, wszystkiego, co z tego doświadczenia wiary i początków wynika, ale potem także tego przesłania, które rozprzestrzenia się na ludy i narody. A więc myślę, że poprzez postać świętego Wojciecha, patrona jeszcze niepodzielonej Europy, misjonarza, człowieka, który głosił naszym braciom wiarę i to tym braciom w kręgu Kościoła i w kręgu Europy Środkowo-Wschodniej, na pewno to szczególne duchowe nacechowanie Gniezna może odnosić się właśnie do takiej roli, aby tutaj w stosunku do tych naszych sióstr i braci, którzy żyją wokół nas, być pewnego rodzaju miejscem odniesienia w oparciu o rzeczywistość też kultu świętego Wojciecha i tego duchowego dziedzictwa, które wokół niego się gromadzi. Mamy w Gnieźnie Kolegium Europejskie, które ma ambicje bycia takim pomostem między wschodem i zachodem, a więc nie tylko otwarcie w tej rzeczywistości, ale nasza przynależność do kultury łacińskiej, nasze kontakty z Magdeburgiem, ze Speyer, z miejscami w Niemczech, których zarówno miasto, jak i archidiecezja są partnerskimi więzami złączone, że to pozwala także mieć nadzieję na to, że jest to swoistego rodzaju budowanie mostów pomiędzy jedną a drugą rzeczywistością i nie tylko poprzez rzeczywistość kościelną, ale myślę, że właśnie rozlewającą się również na ludzi nauki, kultury. Taki zresztą też sens mają gwiazdy gnieźnieńskie, właśnie taki sens i taką ambicję także tworzenia pewnego środowiska, pewnego mostu łączącego ludzi wielu kultur, wielu języków, wielu narodów, także różnych wyznań.
Z nowym prymasem Polski i Wojciechem Polakiem rozmawiał Rafał Łączny. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.